Chciałbym, abyśmy dzisiaj przeczytali z pierwszej księgi Samuela, z 23 rozdziału, wiersze od 1 do 12, do 13, przepraszam. 23 rozdział, pierwsza księga Samuela, od 1 do 13 wiersza. Doniesiono wtedy Dawidowi: oto Filistyńczycy oblegają Kejlę i już plądrują gumna. Zapytał więc Dawid Pana: czy mam pójść i pobić tych Filistyńczyków? Pan zaś odpowiedział Dawidowi: idź i pobij Filistyńczyków i oswobódź Kejlę. Lecz wojownicy Dawida rzekli do niego: oto my już tutaj w Judzie jesteśmy w strachu, a co dopiero, gdy wyruszymy do Kejli przeciwko chówcom filistyńskim. To też Dawid ponownie zapytał Pana, a Pan mu odpowiedział: wstań i wyrusz do Kejli, gdyż ja wydam Filistyńczyków w twoje ręce. Wyruszył więc Dawid ze swoimi wojownikami do Kejli, stoczył bitwę z Filistyńczykami, uprowadził ich stada i zadał im wielką klęskę. Tak Dawid oswobodził mieszkańców Kejli. A gdy Ebiatar, syn Achimeleka, uciekł od Dawida, przyniósł z sobą do Kejli efod. I doniesiono Saulowi, że Dawid przybył do Kejli. Rzekł wtedy Saul: wydał go Bóg w moją rękę, bo sam się zamknął, wchodząc do miasta, które ma bramy i rygle. I powołał Saul cały lud pod broń, aby wyruszyli do Kejli i oblegli Dawida i jego wojowników. A gdy Dawid dowiedział się, iż Saul gotuje mu klęskę, rzekł do kapłana Ebiatara: przynieś efod. I modlił się Dawid: Panie Boże Izraela, słyszał twój sługa, iż Saul zamierza przybyć do Kejli i zburzyć to miasto z powodu mnie. Czy wydadzą mnie obywatele w Kejli w jego ręce? Czy przybędzie tu Saul, jak to słyszał twój sługa? Panie Boże Izraela, oznajmij to swemu słudze. A Pan rzekł: przybędzie. A Dawid rzekł: czy wydadzą obywatele Kejli mnie i moich wojowników w ręce Saula? A Pan odpowiedział: wydadzą. Stał tedy Saul wraz ze swoimi wojownikami w liczbie około 600 mężów i wyruszyli z Kejli i tułali się tu i tam. Gdy zaś doniesiono Saulowi, że Dawid umknął z Kejli, zaniechał wyprawy. To taki trochę kronikarski fragment Pisma Świętego, opis różnych wydarzeń, bitew, potyczek, pościgów. No, kawałek historii z punktu widzenia historii, można powiedzieć, ludzkości czy świata, nawet dosyć marginalnej. Gdzieś tam jest jakieś zagrożone miasto, ktoś rusza na ratunek, potem ten ktoś z kolei sam zostaje ścigany. No, taka można powiedzieć, taka sobie historia. I same te fakty, poza tymi faktami, no myślę, że pozostają takimi, jakimi są. Tutaj nie ma chyba większego sensu dopatrywać się ich jakichś dodatkowych duchowych znaczeń, czy interpretować je w jakoś, nie wiem, świetle Nowego Testamentu, czy czegoś takiego. Natomiast myślę, że fragment ten może być dla nas cenny i jest, można powiedzieć, wartościowy, można powiedzieć, pełnoprawnym fragmentem Słowa Bożego. No pewnie z kilku powodów, ale chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na dwa. Jeden to jest taki, że we fragmencie z tym znajdujemy dosyć unikalną wiedzę o Bogu, o tym, co Bóg robi, można powiedzieć, jak Bóg działa, jak Bóg myśli. Unikalną w stosunku do innych fragmentów Słowa Bożego, to znaczy akurat tutaj jest jedna rzecz o Bogu pokazana w sposób szczególny. Stosunkowo trudno znaleźć jakieś takie fragmenty paralelne, gdzie można by się tutaj o Bogu dowiedzieć na czegoś podobnego. Druga rzecz to myślę, że w tym fragmencie, patrząc na losy tych bohaterów, patrząc też na to, w jaki sposób współdziałał z nimi Bóg, możemy znaleźć, myślę, że ciekawą, wartościową i ważną inspirację dla naszego życia, dla naszej relacji z Bogiem, też dla naszego szukania woli Bożej w naszym życiu. Co zatem jest takiego szczególnego na temat Boga, co możemy zobaczyć w tym fragmencie? W tym fragmencie Bóg parokrotnie jest pytany. Ludzie parokrotnie zwracają się do Boga o to, aby objawił im swoją wolę, aby objawił im to, co ma nastąpić. I właśnie Ciekawą rzeczą tutaj jest to, w jaki sposób Bóg odpowiada. Bóg owszem mówi tutaj najpierw, co Dawid ma robić. Bóg objawia, można powiedzieć, tutaj swoją wolę względem Dawida, względem jego ludzi. Ale ciekawa jest później to drugie spotkanie z Bogiem, które ma miejsce już po oswobodzeniu Keili, to wtedy, kiedy Dawid za pośrednictwem kapłana ponownie prosi Boga o, tutaj właściwie nawet nie tyle prosi Boga o to, aby Bóg objawił swoją wolę, ale można powiedzieć, że pyta Boga o informację. Chce się od Boga dowiedzieć o przyszłość, o to, co się będzie dalej działo. Dawid się nie tyle pyta, co mam robić, tylko pyta się Boga, co się takiego może wydarzyć, bo Dawida zaniepokoiło to, że Saul się dowiedział o tym, iż Dawid jest zamknięty w tym mieście i Saul uznał to na marginesie, powołując się na Boga i jego wolę, że oto jest to doskonały moment, aby Dawida wreszcie schwytać i się z nim rozprawić. Dawid się Boga pyta, Bóg udziela Dawidowi informacji. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Bóg wszystko wie, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Bóg jest wszechwiedzący. Zna historię, zna teraźniejszość i zna również przyszłość. Bóg wie, co się wydarzy w przyszłości. Bóg zna dalszy bieg życia każdego z nas. Bóg zna nasze dalsze losy. Bóg zna naszą przyszłość. I tak samo Bóg zna losy każdego z nas, jak losy każdego ze swoich dzieci, jak losy wszystkich ludzi żyjących na ziemi, jak losy wszystkich tych ludzi, którzy się dopiero urodzą, jak i losy całego wszechświata, co się będzie działo z poszczególnymi planetami, gwiazdami i innymi rzeczami, które funkcjonują we wszechświecie. Ale ciekawość i taka unikalność tego fragmentu bierze się nie tyle z tego, że Bóg tutaj mówi o tym, co się będzie działo, ale Bóg czy też jak gdyby zapowiada rzeczy, które się wydarzą, ale Bóg mówi tutaj o tym, co się może wydarzyć. Bóg tutaj pokazuje Dawidowi, co się będzie działo, jeżeli no zostaną spełnione przez pewne przesłanki, pewne okoliczności. Zauważmy, że Bóg tutaj mówi o Saulu, że przybędzie pod miasto. Bóg mówi o mieszkańcach Keili, że wydadzą Dawida w ręce Saula. Tyle tylko, że nie jest to zapowiedź tego, co się wydarzy, ale jest to jak gdyby pewna, można powiedzieć, prognoza, pewna perspektywa, pewne wskazanie ze strony Boga, jak się te sprawy mogą potoczyć. Bóg zatem nie tylko zna los każdego z nas, w sensie naszej przyszłości, w sensie tego, co się wydarzy, ale Bóg też wie o tym wszystkim, co mogłoby się wydarzyć, a się nie wydarzy. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest tutaj trochę może filozofii, trochę spekulacji, ale myślę, że jest to interesujące i warto o tym pamiętać i za chwilkę też spojrzymy na pewne praktyczne reperkusje tego dla naszego życia. Jeżeli byśmy zapytali Boga o tym, jaki jest scenariusz rozwoju wypadków w sytuacji takiej a takiej, na przykład przy spełnieniu takich a takich warunków, to Bóg jest w stanie na to dać odpowiedź, która będzie w dodatku stuprocentowo pewna i prawdziwa. Bóg swojej wiedzy, Bóg swojej wszechwiedzy nie tylko ogarnia cały świat, tak jak powiedziałem, całą jego przyszłość, wszystko to, co się wydarzy, jak również tą nieskończoną ilość różnego rodzaju wariantów, możliwych scenariuszy tego, co mogłoby się wydarzyć. Tak możemy sobie wyobrazić Boga, który widzi całą przyszłość i widzi też nieskończoną ilość różnych możliwych alternatywnych, można powiedzieć, światów, scenariuszy wydarzeń, scenariuszy wypadków, które też mogłyby mieć miejsce. Myślę, że jest to bardzo ciekawa refleksja i też takie ciekawe spojrzenie na wielkość naszego Boga, na jego wszechmoc, na jego wszechwiedzę i na to, jak Bóg patrzy na to, co się będzie działo, na to, co się będzie mogło wydawać, na to, co się będzie mogło dziać w przyszłości. Możemy tutaj też tak no, trochę ironicznie powiedzieć, że o ile ludzie też lubią się bawić w prognozy i pisać różnego rodzaju scenariusze w przyszłości, no to wiemy, że akurat nie jest to najmocniejsza strona człowieka i bardzo często ludzie, którzy coś tam prognozują, się mylą. Co gorsza, bardzo często się mylą również ci, którzy uważają, którzy, dla których jak gdyby pewne prognozowanie przyszłości jest ich zawodem, jest czymś, no, co uważają, że są w tym ekspertami i znają się na tym najlepiej. Oczywiście no, człowiek pewne rzeczy jest w stanie przewidzieć, wszystko zależy od ich prawdopodobieństwa, także od perspektywy czasowej. Wygląda to lepiej lub gorzej. Natomiast no, warto może zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg w pewnym sensie też się może w tego typu rzeczy i scenariusze bawić. Z tą tylko różnicą, że no, Bóg jak gdyby doskonale jest w stanie sobie wyobrazić, nie tylko, znaczy widzi nie tylko tą przyszłość, która się będzie działa, ale też tą przyszłość, która mogłaby się wydarzyć. Ma to oczywiście swoje, jak już wspomniałem wcześniej, różne reperkusje, nazwijmy to filozoficzno-teologiczne, odnośnie właśnie wszechwiedzy Boga, odnośnie związku z tej wiedzy z Bożą suwerennością. Można również tutaj dyskutować na temat związku z tej wszechwiedzy Boga i Jego suwerenności z naszą wolnością, z tego, na ile właśnie te przyszłe scenariusze to są rzeczywiste scenariusze, a na ile są to wydarzenia bardziej hipotetyczne. Innymi słowy, na ile to, co myślimy o przyszłości, to rzeczywiście jest otwarte w sensie tego, w który wariant się zrealizuje, a na ile są to raczej hipotezy, a Bóg swojej suwerenności i tak jednoznacznie określa tylko jeden z tych scenariuszy, ale zostawmy to na boku nie tylko z tego względu, że no pewnie czasu by nam brakło o tym dyskutować, ale też uważam, ma to bardzo ograniczoną wartość, jeśli chodzi o nasze poznanie Boga, jeśli chodzi też o nasze zrozumienie naszej relacji, ma to naszej relacji przed Bogiem. Natomiast myślę, że nie będzie do końca złą rzeczą, jeżeli spojrzymy na pewne takie praktyczne zastosowania tej sytuacji tutaj opisanej dla naszego życia. Dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, dość ciekawy, tutaj już też o tym mówiliśmy, dość ciekawy sposób pytania Boga o jego prowadzenie, o to, co się ma dalej dziać. I też nie jest to pewnie jakaś uniwersalna recepta, ale czasami w życiu możemy być w takiej sytuacji, że bardziej będziemy pytać o to, co się stanie gdy, czyli jak gdyby przychodzimy do Boga z jakimiś gotowymi wariantami rozwoju sytuacji, niż po prostu zadajemy takie Panu Bogu takie proste, krótkie pytanie: Boże, co się stanie? Chcę tutaj podkreślić tą różnicę, że pierwsza postawa jest raczej taką postawą proaktywną. Tutaj Dawid chce działać i jak gdyby szuka ze strony Boga potwierdzenia dla swojego scenariusza, a nie pyta się Boga o to, co ma robić. Zwróćmy uwagę na tą różnicę. Nie chcę przez to powiedzieć, że my nigdy nie mamy się pytać Boga, co mamy robić, bo to zależy od sytuacji, ale czasami może być tak, że właściwym rozwiązaniem będzie zadanie Bogu pytania, Boże, co będzie jeśli? Co będzie, jeśli pójdę tą drogą, jeśli pójdę tamtą drogą, jeśli będę chciał zrobić to, jeśli będę chciał postąpić w taki, a czy inny sposób. Tak jak Dawid, on nie zapytał Boga o to, co się stanie ze mną, jeśli zostanę w tej twierdzy, Tylko raczej zaczął się zastanawiać nad tym, co zrobią mieszkańcy, co zrobi Saul, jak się rozwiną okoliczności. I tutaj ciekawą rzeczą jest, że właśnie Bóg mu udzielił na to pytanie odpowiedzi. Można powiedzieć, Bóg mu przedstawił prognozę przyszłych wydarzeń, a ponieważ Bóg się raczej nie myli, no to Dawid mógł być spokojny, że ta prognoza jest pewna. I na podstawie tejże prognozy on już zaplanował dalej swoje działanie. Bóg może być dla nas źródłem informacji, źródłem wiedzy na temat tego, co się będzie z nami dalej dziać. Jeżeli będziemy zadawać Bogu pytania tego rodzaju, jesteśmy w stanie otrzymać od Boga odpowiedź. Oczywiście w inny sposób to następuje niż w Starym Testamencie, no bo mamy też do tego inne narzędzia niż miał Dawid, któremu w zasadzie pozostawał tylko kapłan i rzucanie losów, no ale jak gdyby zasada, która tutaj jest podana, myślę, że w wielu wypadkach może być dla naszego życia przydatna. I druga sprawa, która się z tym wiąże, która też tutaj, myślę, jest wyraźna i może być dla nas taka no, pocieszająca, zachęcająca, to jest to, że człowiek wtedy, kiedy pyta Boga o pewne rzeczy, kiedy w ogóle pyta Boga o Jego wolę, kiedy chce żyć zgodnie z wolą Bożą, no wiemy, że życie zgodne z Bożą wolą z reguły skutkuje tym, że mamy pokój w naszym życiu. Mamy pokój w sercu, mamy pokój w umyśle. Jesteśmy spokojni o to, że jesteśmy tam, gdzie Bóg nas oczekuje i robimy to, czego Bóg od nas oczekuje. I tutaj również akurat ten fragment jest o tyle ciekawy, że on dotyczy sytuacji jak gdyby odwrotnej. Tutaj mamy tyle do czynienia z pokojem wynikającym z tego, że jesteśmy w miejscu, że robimy to, co Bóg od nas oczekuje, ale mamy pokój odnośnie tych sytuacji, których uniknęliśmy. Czyli innymi słowy, jesteśmy spokojni o to, że to, co się nie wydarzyło, to dobrze, że się nie wydarzyło, że miało się nie wydarzyć, że nie był to dla nas kierunek działania. I oczywiście, o ile w sytuacji uniknięcia zagrożenia, tak jak tutaj to miało miejsce, no to jest to może sprawa prosta i oczywista, ale chyba każdy z nas znalazł się w takiej sytuacji, że wydawało mu się, że w życiu go coś minęło, że życie powinno się potoczyć inaczej, że Bóg powinien pokierować sprawami inaczej, no bo gdybym był tam, gdybym podjął się tego, gdybym się podjął tamtego, gdybym może zaryzykował, gdybym pojechał tam, no nie wiem, związał się z kimś, to pewnie by sprawy wyglądały inaczej, lepiej, choć oczywiście tego nie wiemy, no bo to nie jesteśmy władni tego określić. Ale gdzieś tam może nam się wydawać, że coś utraciliśmy, jakieś korzyści, jakieś możliwości, jakieś szanse. Może nie wynika to tutaj tak wprost, ale możemy przyjąć, że Dawid wbrew pozorom nie miał tutaj do podjęcia łatwej decyzji. Że dla Dawida ta Keila, to miasto, mogło się na przykład wydawać bezpiecznym schronieniem. Mógł liczyć na przykład na wdzięczność mieszkańców, których przecież uratował. Mógł zakładać, że tutaj, to tutaj jest bezpieczny, to tutaj jest jego miejsce. Zapytał Boga o to, jak się ta sprawa potoczy. Bóg odpowiedział mu, że nie powiedział mu wprost, co ma robić, ale powiedział, jaki jest scenariusz rozwoju wypadków. Dawid opuścił to miasto. Nam się wydaje, że to jest taka łatwa decyzja, ale Dawid opuścił miasto, które póki co było jego schronieniem, Saula tam jeszcze nie było, mieszkańcy go jeszcze nie wydali, ludzie mogli zakładać, że do takich wypadków nie dojdzie. Natomiast wychodząc z Keili, Saul gdzie się udał? Nie będziemy tego czytać dalej, ale możemy zerknąć na nagłówki kolejnych fragmentów. Dawid tuła się po pustyni Zyw. No fajnie, się spotkał na chwilę z Jonatanem, ale potem jakieś donosicielstwo Zyfitów. Wiemy, że te tygodnie, które nastąpiły w życiu Dawida i jego towarzyszy po wyjściu z Keili, były bardzo trudne. I w zasadzie Saul praktycznie dogonił i złapał Dawida, no tyle tylko, że Bóg go uchronił, no bo akurat Saul musiał wracać i ruszać na wojnę z Filistynami. I bez tego pokoju zakotwiczonego w tym, że Dawid był pewny tego, że Boża prognoza jest dobra i właściwa, no Dawid mógłby tutaj, no nie wiem, no wątpić, no jak to się mówi kolokwialnie, w brodę sobie pluć, że opuścił takie dobre, bezpieczne miasto i gdzieś tam biega po pustyni i bezskutecznie tak naprawdę szuka schronienia wobec swojego prześladowcy. Pytamy Boga o przyszłość, pytamy Boga o potencjalny rozwój wypadków. Jeżeli otrzymujemy od Boga odpowiedź co do tego potencjalnego rozwoju wypadków, miejmy pokój w sercu zarówno do tego, co się dzieje, jak i do tego, co się nie dzieje. Zadajmy sobie w tym momencie pytanie, nie kłopoczmy się tym, że mogliśmy postąpić inaczej, że coś straciliśmy, coś nas minęło. Opierajmy się raczej na tej odpowiedzi od Boga, bo to Bóg zna przyszłość, nie my. Bóg jest doskonałym prognostą, nie my. Bóg zna przyszłość zarówno tą, która się realizuje, oby się realizowała z Jego wolą, jak również tą przyszłość, która mogłaby się wydarzyć, gdyby wypadki się potoczyły trochę inaczej. Tyle na temat Boga, tyle też jeśli chodzi o to, co bezpośrednio otrzymujemy od Boga właśnie wtedy, kiedy Go pytamy o Jego wolę, kiedy Go również pytamy o przyszłość, kiedy również chcemy od Niego się dowiedzieć, jak ma dalej wyglądać no, wiele rzeczy w naszym życiu na przykład. Ale jeszcze dwie praktyczne rzeczy, które mogą z tego wynikać na podstawie tego, jak postępuje i postępował Dawid. Mówiłem już o pokoju, ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy, które tutaj występują. Dawid w tej historii wykazał się dwoma ważnymi cechami. Pierwszą tą cechą była odwaga, a drugą cechą była mądrość. W świecie, wśród ludzi nie zawsze jest tak, że jedno wynika z drugiego, jedno towarzyszy drugiemu. Czasem wręcz odwrotnie, zakłada się, że mądrość wyklucza odwagę, bo ktoś to jest mądry jest wtedy, kiedy na przykład unika ryzyka, wtedy, kiedy na przykład nie pakuje się w kłopoty i w trudne sytuacje. Człowiek odważny może jest szlachetny, podziwiany, natomiast nie zawsze jego działanie wypływa wprost z mądrości. Tu widzimy, jak człowiek, który jest skierowany przez Boga, człowiek, który pyta Boga, potrafi łączyć jedno z drugim. W taki właśnie bardzo fajny, praktyczny sposób te rzeczy są obok siebie tutaj pokazane. Zacznijmy od odwagi, parę słów na temat odwagi. Oczywiście całe działanie Dawida wobec Keili było aktem odwagi. To było działanie ponad ludzkie siły i ponad możliwości. Wiersz trzeci. Wojownicy Dawida rzekli do niego: oto my już tutaj w Judzie jesteśmy w strachu, a co dopiero, gdy wyruszymy do Keili przeciw chłopcom filistyńskim. Przecież Dawid i jego ludzie to nie była regularna armia. To była banda zbiegów, można powiedzieć. Ludzi, którzy się ukrywali, dla których każdy kolejny dzień, kiedy nie byli złapani, kiedy byli zachowani przy życiu, był już sukcesem. A tutaj nagle ktoś pojawia się perspektywa, że nie dość, że mają wyjść z ukrycia, też chce iść i walczyć z jakimś tam dodatkowym wrogiem. W tym momencie Filistyni nie byli ich wrogiem, wrogiem był Saul. Mieli zapomnieć o Saulu, mieli zapomnieć o tym ich problemie, skupić się na Filistynach. Ale dwukrotnie Bóg powiedział, że taka jest jego wola, że takie jest jego oczekiwanie. Tak, to był akt odwagi, to był akt, można powiedzieć, wyjątkowej odwagi, ale tego oczekiwał Bóg. I to jest taki obraz tego, że człowieka wierzącego zawsze powinno być stać na więcej niż to właśnie wynika z jego sił, możliwości i okoliczności, w jakich się znajduje. Rycerze Dawida, czy też ludzie, którzy byli z Dawidem, powoływali się na sytuację. Oni mówili tak, my w tej chwili nie mamy warunków do tego, żeby komukolwiek pomóc. Mamy dość własnych problemów. Sami jesteśmy w niebezpieczeństwie. Nie możemy jeszcze dodatkowo brać na siebie czyjegoś problemu. Tak myśli człowiek, tak postępuje człowiek. Natomiast człowiek, który jest posłuszny Bogu, nie powinien o sobie w ten sposób myśleć i w przypadku naszego posłuszeństwa Bogu musimy być przygotowani na różne sytuacje, kiedy Bóg będzie nas odrywał od naszych doraźnych, bieżących problemów. I jak gdyby ignorował to, że sami jesteśmy na przykład w trudnej sytuacji, oczekując, że mimo tego pozostaniemy odważni, szlachetni, gotowi nieść pomoc innym, gotowi zająć się innymi cudzymi problemami, gotowymi nieść brzemiona innych ludzi, gotowymi wyjść naprzeciw temu, co się dzieje u kogoś innego. To wymaga odwagi, to wymaga szlachetności, to wymaga takiego działania, można powiedzieć, ponadstandardowego, można powiedzieć wykraczającego poza jakąś taką zwykłą ludzką, bym powiedział, przyzwoitość, moralność, która nakazuje w sytuacji, kiedy mamy swoje problemy, skupić się na swoich problemach i niejako usprawiedliwia to zamknięcie człowieka na problemy i potrzeby innych, czy też na kłopoty, w jakich znalazł się ktoś inny. To jest ciekawe, że Bóg oczekiwał od Dawida takiej odwagi, można powiedzieć takiej szczypty szaleństwa, takiej szczypty szlachetnego zrywu, który miał w tym momencie z tych ludzi uczynić oswobodzicieli innych, kogoś, kto wyratuje z opałów innych ludzi. Więc mamy odwagę. Dawid oczywiście posłuchał tutaj Boga. Wiemy o tym, że Dawid był posłuszny. Dla Dawida Boża wola przeważyła nad opinią jego towarzyszy i przekonał ich do tego, żeby pójść na tą bitwę. Ale zwróćmy uwagę na to, że w tym wszystkim nie było szaleństwa, nie było jakiegoś takiego beztroskiego wariactwa, które by sprawiało, że w tym momencie ktoś by powiedział, skoro Bóg nam każe robić takie rzeczy, to my się już niczym nie przyjmujemy i dokonujemy takiego czasami zupełnie bezmyślnego aktu wiary. Nie na tym to polega. Dawid dalej postępuje bardzo rozsądnie i można powiedzieć bardzo, bardzo mądrze. I to już sobie o tym wcześniej powiedzieliśmy, o tym jego pytaniu Boga o to, co się może wydarzyć. W momencie, kiedy Dawid wszedł do tej keli, nie powiedział sobie, no ja tutaj wypełniłem taki kawał Bożego dzieła, taki kawał Bożej woli, no że teraz to już jestem bezpieczny i w zasadzie nie muszę się niczym martwić, o niczym myśleć, niczym się przejmować. Jakiś Saul, jakaś potencjalna zdrada. Nie, no to nie może wchodzić w grę, bo przecież ja tutaj jestem Bożym mężem opatrznościowym, który uratował tych mieszkańców. Nie. Dawid cały czas stąpa, można powiedzieć, mocno po ziemi i bardzo umiejętnie łączy to poleganie na Bogu, to również gotowość do czynienia rzeczy nadzwyczajnych w imię Boże czy z woli Bożej, z trzeźwą oceną sytuacji, z trzeźwą oceną zagrożenia i z takim bardzo trzeźwym pytaniem właśnie Boga, co dalej. Bo Bóg w tym momencie udziela mu innej odpowiedzi. W tym momencie Bóg mu nie każe być odważnym, nie każe mu w tym momencie być bezmyślnym, nie każe mu być beztroskim, tylko mu uczciwie mówi, że sytuacja rozwinie się tak, a tak. I Dawid na tej podstawie wyciąga odpowiednie wnioski i się po prostu szybko z tej keli ewakuuje. Powiedzieliśmy już sobie, że w repozorów nie była to wcale taka łatwa decyzja. Znowu, o tym tu nie piszę, ale możemy sobie wyobrazić, że ci ludzie, którzy wreszcie razem z Dawidem na chwilę weszli do cywilizowanego miejsca i miasta i tam mogli odpocząć, nagle musieli znowu wychodzić, nie wiedząc gdzie, choć tak na dobrą sprawę na horyzoncie nie było ani wrogiego wojska. Mieszkańcy Kejli byli przyjaźni, wdzięczni, radośni, pewnie zapewniający o swoim poparciu, ale Dawid był mądry. Odwaga Dawida nie zaślepiła jego mądrości. Odwaga Dawida, spełnienie przez Dawida Bożej woli nie pozbawiło Dawida jakiegoś takiego zdroworozsądkowego instynktu samozachowawczego. I Dawid myślał, co może być dalej. Dawid pytał Boga, co może być dalej. Dostał od Boga odpowiedź. Myślę, że miał w tym momencie pokój w sercu. Myślę, że w tym momencie był gotowy na dalszą tułaczkę, bo wiedział, że tak musi być, że tego Bóg od niego oczekuje. Bo wiedział, że został, można powiedzieć, lojalnie przez Boga uprzedzony o tym, jak sytuacja może wyglądać. Kiedy trzeba było być odważny, kiedy trzeba było być rozważnym, mądrym, raczej takim wykazać się pewnym wręcz asekuranctwem, to w oparciu o Bożą wolę Saul tego dokonał i myślę, może być tutaj dla nas też dobrym wzorem i przykładem. Tak więc mamy Boga, który wszystko wie, wie co się wydarzy, wie co się również może wydarzyć. Możemy pytać Boga o Jego wolę, znaczy powinniśmy pytać Boga o Jego wolę. Możemy pytać Boga o przyszłość, przynosić Bogu nasze wątpliwości co do przyszłości, przynosić do Bogu nasze scenariusze co do przyszłości. Bóg nam wskaże odpowiedź, Bóg nam da odpowiedź. Będzie to odpowiedź prawdziwa, nie musimy się co do tego martwić, ani mieć żadnych wątpliwości, że Bóg nie wie czegoś, że Bóg powie, nie wiem jak się rozwinie sytuacja, że to czegoś zależy jak się rozwinie sytuacja. Bóg udzieli nam odpowiedzi. Mając takiego Boga, możemy z odwagą i pokojem realizować Jego wolę. Być odważnymi wtedy, kiedy Bóg od nas tego oczekuje, ale być też rozważnymi wtedy, kiedy Bóg nam daje jasne wskazówki i ostrzeżenia co do tego, że pewne zagrożenia mogą się na naszej drodze pojawić. Bądźmy odważni, bądźmy otwarci na działanie w imię Boże również ku dobru innych, nawet wtedy, gdy przytłaczają nas własne problemy. To jest taka kolejna lekcja, która z tego wynika. Bóg daje swoim dzieciom siłę również do tego. Jeżeli to robimy, nie oczekujmy nadmiaru wdzięczności, nie dajmy się uśpić, nie popadajmy w jakąś taką beztroskę, że jako dzieci Boże to w tym momencie możemy tutaj prawie że lewitować w jakimś takim otoczeniu nie zawsze właśnie szczerej i trwałej wdzięczności ludzkiej i poparcia ludzkiego. Pytajmy Boga, szukajmy zawsze Jego woli. I raz jeszcze na końcu chcę podkreślić ten aspekt tego pokoju i pewności. Pewności co do tego, że to, co się wydarza, jeśli pytaliśmy o to Boga, to, że się to wydarza zgodnie z Jego wolą, ale też pokoju odnośnie tego, co nas minęło. Bo prawdopodobnie, jeśli jest to zgodne z wolą, jeżeli nasze życie jest zgodne z wolą Bożą, to nic nadzwyczajnego nas nie minęło. Raczej Bóg nas uchronił jedynie od różnego rodzaju zagrożeń i niebezpieczeństw. Amen.